Cześć, witajcie w napisach końcowych. To jest nasze niedzielne wydanie, więc będzie trochę wolniejsze, swobodniejsze. Pogadamy trochę dłużej, aczkolwiek zaczniemy mimo wszystko od newsa, czego często w niedzielnych wydaniach nie robimy. Ponieważ podczas festiwalu w Toronto zostali zapytani bracia Russo o ewentualną przyszłość ich udziału w MCU. No, naturalnie takie pytania się pojawiały od różnych dziennikarzy. I było pytanie, co przyciągnęłoby ich z powrotem do Marvela, co by spowodowało, co by ich zainteresowało w dalszych filmach Marvela. I odpowiedź była taka, że Joe Russo odpowiedział, że dorastał przy ranie Johna Byrna, X-Men, ale również jego absolutnie ulubioną postacią, kiedy dorastał, był Ben Grimm, The Thing z Fantastycznej Czwórki. I od tego zaczął rozwodzić się od tego, jak to fajnie, że Fantastyczna Czwórka jest teraz pod Marvelem, że jest tam Silver Surfer, który jest tak niesamowitą postacią, że można dzięki temu wejść w naprawdę dużą kosmiczną skalę, a ich to bardzo kręciło przy Infinity War i Endgame. No i dalej mówili o tym, że właśnie ta cała podróż od Winter Soldiera, czyli tego najbardziej w sumie przyziemnego filmu, do właśnie tych kosmicznych wypraw była dla nich czymś niesamowitym. No i wszystko kręciło się wokół tego, jak właśnie skala wokół Fantastycznej Czwórki i postaci wokół jest czymś, co bardzo kręci braci Russo. No i oczywiście było wspomnienie o tym, jak Kevin Feige, Luis Desposito, Victoria Alonso, to wszystko jest jedna wielka rodzina, jak się bardzo kochają, jak wspaniale by chcieli ze sobą znowu współpracować. Normalnie nie zajmujemy się pierdółkami, kiedy jakiś reżyser albo aktor mówi, chciałbym grać tego gościa, nie? Jak ktoś tam mówi, jak Tyrese przez lata robił kampanię, chcę być zieloną latarnią, czy coś takiego. No wiadomo, ej, aktor chce pracować, reżyser chce pracę, no wow, nowość, poważnie. Aczkolwiek, no mowa tu o braciach Russo, ludziach, którzy zrobili najbardziej kasowy film w historii i obok mają drugi dwumiliardowy film jeszcze za plecami. Bo to są goście, którzy raczej jeżeli przyjdą do Feige'ego i powiedzą mu, słuchaj Feige, Fantastyczną Czwórkę chcielibyśmy robić, to raczej nie powie im, tam są drzwi. Więc przy tym wprowadzeniu moje pytanie brzmi, jak sobie, czy zacznijmy od tego, czy naprawdę myślisz, że coś w tym jest, że Russo zabierają się powoli, przymierzają do Fantastycznej Czwórki albo czegoś na orbicie Fantastycznej Czwórki.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobnie. Szczególnie, że no, oni sobie teraz będą robić przerwę po Endgame od tego typu kina. Jeśli coś zrobią, to pewnie coś mniejszego, coś dla siebie, bo oni sami już podkreślali wiele razy, że po tych wielkich filmach, bo oni robili te trzy największe filmy ostatnie Marvela, czyli Civil War i Infinity War i Endgame, i no to już tworzy taką swoistą trylogię i no chcą odpocząć, ale jeśli przyjdzie co do czego i będzie ta Fantastyczna Czwórka, pewnie za ponad 5 lat, 5-6, no to kurczę, oni są najlepszymi ludźmi do tego, bo oni nie tylko pod tym względem, że no są, czuć ich rękę w tych filmach, nie? Że oni mają oko do kina akcji, że jednak dwóch ludzi tak dobrze zgranych no, lepiej potrafi ogarnąć tak duży projekt. A Fantastyczna Czwórka też będzie większym projektem już, bo no, no wiadomo, pewnie. Że tam...
Tak, tak. Trzeba się przyłożyć, bo to jednak jest trzeci reboot.
Tak, tak, tak.
Trzeba ludziom dość... te skojarzenia stare tak. wywiać jakoś.
Tak, bo nie dość, że się właśnie ciągnie za tym no, ten smród poprzednich filmów. To będzie oczywiście koń pociągowy, kolejny uniwersum i to ma być ten najważniejszy klocek, tak jak mieliśmy
pierwsza
Avengers.
Pierwsza rodzina Marvela.
Tak, tak, dokładnie. Do tego to jest drużyna. Jednak to jest kilka osób trzeba ogarnąć i trzeba do Fantastycznej Czwórki przygotować odpowiednią historię z odpowiednią skalą, żeby no, to był problem, który oni mają rozwiązać. I wydaje mi się, że bracia Russo tak po tym odpoczynku po paru latach spokojnie wrócą do Marvela, szczególnie, że oni mają znakomity kontakt ze studiem. Oni nigdy nie mieli żadnych problemów przy żadnym filmie.
A studio ich kocha, tak. No, przynieśli im wszystkie pieniądze świata.
Tak, no i oni kochają studio, bo studio ich, wiesz, wynalazło, gdy zajmowali się, wiesz,
Community,
tak, tak, gdy zrobili sobie odcinek Community. Marvel się w nich zakochał, oni się zakochali w sieci Marvela. Dla mnie to jest no-brainer, że to będzie akurat do nich należało. I też wydaje mi się, że już Marvel pozwolił na takie coś, na takie wspominki, że mogą już, wiesz, zagajać, tak jak właśnie na Toronto.
No tak, bo to też byłoby dogadane. Umówmy się, że właśnie kiedy reżyserowie, którzy są tak związani z Marvelem, którzy robili tyle dla Marvela, jeżeli coś takiego mówią, no to raczej nie, raczej byłoby to uzgodnione z Marvelem, bo wszyscy wiedzą, jak tego typu słowa, jaki efekt wywołają, że wszędzie będą o tym pisać. Jeśli chodzi o Fantastyczną Czwórkę, to wydaje mi się, że jest to też bardzo dobry ruch. W sensie Kevin Feige by prawdopodobnie, to jest dla niego najlepszy prezent, jaki by mogli zrobić, gdyby Anthony i Joe przy niego i chcemy robić Fantastyczną Czwórkę. Bo w tej chwili możemy bardzo łatwo zrobić taki mały myk. Ej, Fantastyczna Czwórka, pamiętacie poprzedni film, tam gdzie Doom chodził, wysadzał głowy? Albo pamiętacie ten film gdzie Kapitan Ameryka był Johnem Stormem? A więc jeśli chodzi o tą nową część, no to Fantastyczna Czwórka. Od reżyserów Avengers Endgame. I nagle już wszyscy, to tak, zupełnie inaczej brzmi.
Na starcie już są ustawieni, nie? Pod to, że są rozpoznawalni twórcy. No możesz reklamować to tymi znakomitymi tekstami, nie? Że od ludzi, którzy dali ci Avengers Endgame.
Najbardziej kasowy film w historii. Wszystko można na tym robić. No. Więc w tym momencie to jest po prostu idealny sposób, w który Kevin Feige może wpleść Fantastyczną Czwórkę tak, żeby ludzie nie myśleli o tym, jakie dziedzictwo ma filmowa Fantastyczna Czwórka na tym etapie. No plus, tak jak powiedzieli, Silver Surfer i tak dalej, to są rzeczy, które jakby no są obok Thanosa. To są bardziej te kosmiczne sprawy. Ewidentnie próbowali w politycznym thrillerze, jakim był Winter Soldier. Sprawdzili się w tym świetnie. Potem poszli dalej, może nie w polityczny thriller, ale dalej zagadnienie polityczne, jakim było Civil War. To też jednak tego dotyczyło, a potem bum, wybuchło w kosmos. I ewidentnie zakochali się w tym uniwersum jakby dalszym. Tym bardziej, że wiemy, Marvel będzie chciał, to były non-stop, dochodziło do nas różne plotki, które wydają się bardziej lub mniej wiarygodne o tym, że Marvel chciałby troszeczkę rozdzielić kosmos i jakby Ziemię, żeby robić spójne uniwersum w kosmosie i spójne uniwersum na Ziemi. One dalej byłyby w sumie wspólnym uniwersum, ale idea jest taka, że następne Avengers, coś takiego, nie musiałoby nagle zbierać wszystkiego do kupy, bo w tym momencie byłoby to już naprawdę trudne i też myślę, męczące dla widza i byłoby za bardzo porównywalne do Endgame. A jak ludzie by sobie widzieli, że to jest event, ale taki kosmiczny event, a to jest taki ziemski event, to jak nie byłoby tych porównań. I myślę, że jeżeli Russo zgłosiliby się, dobra, to my ten kosmos ogarniemy, na Ziemi będziecie mieli te seriale, jak Miss Marvel, jak ten Hawkeye, będzie ten film Black Widow, Shang-Chi na przykład, to będą tego postacie, to one tam, a my spróbujemy ogarnąć kosmos i będziemy z Gunnem dalej współpracować, z YT Team, już to współpracowali przy Infinity War i Endgame z tymi reżyserami, przy ogarnięciu ich postaci. Więc widać, że tam też są dobre kontakty. Były te filmy z planu, zarówno Infinity War i Endgame były kręcone w sumie razem. Właśnie Gunn przyjeżdżał, jak Waititi był, jak Russo z nimi gadają, bo to takie wielkie zebranie reżyserów z różnych filmów, że stoją i się naradzają. Więc ewidentnie to jest też jakby ich ekipa, z którą im łatwiej byłoby współpracować przy ewentualnym crossoverach różnych.
Tak, i to jest bardzo składne, bo jednak ten świat kosmiczny Marvela no nie jest jeszcze tak rozbuchany, że można go jeszcze okiełzać w jakiś sposób i wydaje mi się, że już ci twórcy, którzy teraz będą robić tą kosmiczną część Marvela, już będą szli tą stronę, żeby to miało ręce i nogi i było jakąś podbudówką dla właśnie tych przyszłych filmów i no kurczę, no nie wierzę, że wiesz, wydaje mi się, że jak będę pierwsza Fantastyczna Czwórka, to oleją Origin i
oj,
te
tak
rzeczy.
Oj, tak, oni wydaje już mi się, wiedzą
tak,
o tym, że
to... Wydaje mi się, że to po prostu będzie, wiesz, sytuacja już zastana, że już jest Fantastyczna Czwórka, dostali moce tam w sposób, który wszyscy wiemy, w jaki dostali, polecieli, coś ich napromieniowało, mają moce, nie? Są tymi celebrytami w świecie Marvela i wydaje mi się, że no, może być tak, że Marvel już w pierwszym filmie będzie, wiesz, wprowadzał coś z grubej rury, żeby pokazać ten... Mogliby oczywiście pokazać jakąś, wiesz, walkę z Molmanem czy coś takiego, jak było w pierwszych komiksach na mniejszą skalę, ale wydaje mi się, że oni w jakiś sposób już będą szli w stronę tego Galactusa, a przynajmniej jeśli nie Galactus w pierwszym filmie, to chociaż Silver Surfer i takie, wiesz, tak, już ostre kosmiczne zagrożenie.
Myślę, że mówi się o tym Doktorze Doomie jako postaci, która byłaby raczej gdzieś tam w tle, bo Doktor Doom to ma być ta postać, która nie powinna być złoczyńcą w pierwszym filmie, dlatego że chcieliby go trochę nakreślić. Myślę, że już na tym etapie, już w tych filmach najbliższych, Eternals, Shang-Chi, tych, które już mamy zapowiedziane, myślę, że będą okruszki rozrzucane. Ktoś wspomni słowo Latveria, ktoś coś powie o tym dyktatorze z Latverii i tak dalej. Będziemy mieli już, myślę, że pierwsze takie właśnie ślady, które będą wskazywały na Dooma, żeby go pokazać. Mało tego, nie zdziwię się, jeśli w najbliższym kosmicznym filmie, czyli to byłaby chyba Captain Marvel 2, albo Thor Love and Thunder będzie wcześniej. Czyli Thor Love and Thunder będą mówili o tym, że jakieś planety znikają na przykład, że coś takiego się dzieje. Myślę, że spokojnie mogą tak to ograć, bo to jest właśnie wielka siła MCU i to jest to coś, na czym mogą oprzeć jak niektórzy mówią, że już zaraz będzie zmęczenie MCU, ale to jest właśnie ten drugi oddech, którym mogą dać, czyli pokazać te zakulisowe sprawy, których chociażby wcześniejsze Fantastyczne Czwórki nie mogły robić. Kiedy miałeś film Fantastyczna Czwórka i wprowadzili tego Surfera i Galactusa, to łup, pojawili się nagle i musieli być i nie ma żadnej podbudówki, jest wielka chmura. A tutaj właśnie mają tą możliwość, że ej, ta planeta, która była, przestała istnieć. O co chodzi? Dlaczego zniknęła, nie? Albo wręcz inaczej, może gdzieś jakieś legendy powiedzieć, tak trochę jak było w Shazamie z Black Adamem, że jakaś legenda o tym pożeraczu planet, który gdzieś tam się znajduje, znowu w innym filmie to wpleść, jako kompletnie coś na dalszym planie, tak trochę jak ten Celestial w pierwszych Guardians of the Galaxy, co rozwalił planetę tym w ten sposób.
Mogłoby być, że wiesz, że tam eony lat temu był ten pożar światów w naszej, wiesz, galaktyce i były jakieś inne planety, wiesz, w naszym Układzie Słonecznym i teraz już ich nie ma, bo on przeszedł i teraz, powiesz, po tam miliardach, miliardów lat wraca, wiesz, zagrożenie skądś tam, nie?
I na przykład, przecież wiesz, jak fani będą tam dostawać nerdgazmów, jak powiedzą, jego przybycie zawsze poprzedza srebrna kometa i wszyscy już, wiemy, o kim mówisz i tak dalej. Nic więcej. Jak gdzieś tam w filmie tylko to powiedzieć. Jako właśnie zupełnie drugorzędna informacja, która nawet nie dotyczy bezpośrednio tego, tylko gdzieś rzucona jako dodatkowy element. Według mnie nie zdziwię się, jeśli już w takim Thor Love and Thunder któryś z tych elementów dostaniemy, a w jakimś Shang-Chi usłyszymy słowo Latveria, czy coś w tym rodzaju. No to jest naprawdę, naprawdę skuteczne. Ewentualnie jest jeszcze druga strona, czyli Anihilus. To jest znowu coś, czego można użyć i to jest złoczyńca o tyle ciekawy, że on nie był w ogóle eksploatowany. Galactusa mieliśmy jako tego wielkiego kosmicznego pierda, Doktor Doom to wysadzał głowy albo był tym
albo był biznesmenem,
któremu metal wrósł w twarz, czy cokolwiek tam się stało z tym. Anihilus nie był w ogóle eksplorowany, a jednak to też jest potężna postać, bardzo kojarzona z Fantastyczną Czwórką w dużej mierze. Myślisz, że bawiliby się w tym momencie w Negative Zone, czy coś w tym rodzaju?
Spokojnie, kurczę, bo to jest takie mocno kojarzone z Fantastyczną Czwórką i szczególnie mocno w stylu Kirby'ego, coś co można pokazać, nie? Że to może być właśnie wizualny ten przepych cały, który, bo wiesz, wiadomo, że najpierw zanim będzie ta podbudówka do Galactusa, zanim się pojawi, no to trzeba będzie też zapchać czymś tą fabułę, nie? Że wiesz, że pojawi Silver Surfer, no i tu była za duża powtórka na samym początku, wiesz, z tego co było
no,
już...
Na pewno nie będą chcieli tak odciąć.
Tak, że to by trzeba było w zupełnie inny sposób pokazać, nie, że tam najpierw pojawia się Surfer i później, wiesz, nadchodzi ten Galactus, bo to było za szybko, no, w inny sposób by to na pewno chcieli ugryźć, żeby nie było tych podobieństw, a kurczę, Anihilus już na samo otwarcie zapewnia ci naprawdę taką wizualną jazdę bez trzymanki, nie? Że mamy tego Reda Richardsa, który przez przypadek znajduje, wiesz, tą strefę negatywną i mówi, musimy się tam udać i to jest, wiesz, to jest takie od razu w duchu tej przygody z Fantastycznej Czwórki, która mi się zawsze kojarzy, nie? Że to jest taka najlepsza przygodówka, zresztą dlatego ta Fantastyczna Czwórka była tak popularna w latach 60., nie?
Oni
to był najpopularniejszy
tytuł
Marvela.
Zwiedzali inne planety, tak, zwiedzali tak. inne wymiary.
Bo to był ten tytuł, gdzie się mogło stać dosłownie wszystko, nie? Tam też to był ten moment, kiedy Kirby tam naprawdę...
Tam wprowadzano nowe postacie, tam się Adam Warlock po raz pierwszy pojawił, tam się, jak trzeba było jakąś nową postać wprowadzić, żeby zobaczyć, czy ludzie się to przyjmą, to była Fantastyczna Czwórka od tego
tak,
właśnie.
Tak, i tam też Kirby, wiesz, bawił się kreską, jakimiś różnymi stylami rysowania, jak też, żeby te wymiary dziwne pokazać.
No to jest zawsze to Kirby Crackles,
tak.
które letały
tak,
wszędzie.
Tak. I to było właśnie najbardziej rozbuchana pod względem tym wizualnym i tym kreatywnym obok Doktora Strange'a w tych czasach, nie? I w Doktorze Strange'u mi tego brakowało, tego naprawdę takiego rozbuchania. Wiadomo, że tam pokazali
były
fajne wymiary, ładne kolory, ale to jeszcze nie było to. I w Fantastycznej Czwórce chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć tą, wiesz, czwórkę ludzi, rodzinę, która się, wiesz, wbija w całkowicie, wiesz, niespodziewane tereny, nie? Gdzie muszą sobie poradzić.
Ja myślę o Anihilusie głównie dlatego, że wiem dobrze, że to jest ci goście wszyscy, właśnie Waititi, Gunn, Russo, to jest ta banda nerdów, która wychowała się w dużej mierze na tej samej popkulturze co my. A umówmy się, że Anihilus i Annihilation Zone to są obcy. To są żołnierze kosmosu. To są, nie wiem, zergi ze StarCrafta. To są wszystkie te robale kosmiczne, które możesz w jakiś sposób sobie obrazić. Możesz to ograć, no przecież Men in Black, no, Ganowski Slider przecież. No wszystkie te rzeczy, to jest związane z tym, więc jakby idea tego takiego wymiaru horroru, gdzie jest ten wielki władca tej kosmicznego roju, którym jeszcze się nie bawiono, jeszcze nie, Marvel nie poszedł nigdy w tą stronę, myślę, że mógłby całkiem nieźle zadziałać w ten sposób i mieć wtedy właśnie motyw, w którym udają się do Negative Zone, ale nie Negative Zone jakby w poprzednim filmie, gdzie jest ej, pustynia i nic tam nie ma, tylko właśnie jakieś ciekawe miejsce, gdzie żyją inne rasy, gdzie masz tego właśnie Anihilusa, ale on nie jest jedyny, tak, robale i tak dalej rządzą Annihilation Zone, ale masz jeszcze tego Blastara, takiego dużego Yeti podobnego gościa, który też tam jakieś ma swoje sprawy i tak dalej. I jakby tym się pobawić, że oni gdzieś kompletnie wyruszają, natomiast jakbyś wprowadził Fantastyczną Czwórkę, bo mówimy, że chcemy olać genezę. Czy uważasz, że powinni to zrobić w ten sposób, że w którymś filmie zaczynają wspominać o tych gościach, tej rodzince, co tam miała wypadek, i pokazać, jak Reed Richards się wypowiada gdzieś na jakiejś, nie wiem, konferencji naukowej czy coś takiego?
Tak, dla mnie to było, wiesz, idealne. Tak jak było jak z Doktorem Strange'em, że najpierw, no on musiał mieć swój origin, bo wiadomo, to nie jest tak postać znana widzom i...
Czy no magia, jednak naukowe elementy były już, a magia to magia.
Trzeba było właśnie, żeby magię wprowadzić, to od razu to ograli z originem, nie? Bo to był łatwy sposób, żeby pokazać nową część uniwersum. Ale tutaj spokojnie można, wiesz, zrobić już tak, że... No wiesz, tam zawsze jest, że na przykład, że w ciągu tych 5 lat, które minęły w Endgame'ie, że się pojawili, nie? Że oni byli na jakiejś misji, wiesz, naukowej, coś ich tam, wiesz, uderzyły te power cosmic czy coś i dostali te moce, i że oni działali już w tym czasie, w tym czasie tych 5 lat, nie? Że oni tam pomagali ludziom, że no, radzili sobie z tymi zagrożeniami gdzieś tam na boku Avengers, bo też nikt się, nawet nie ma się jak czepiać, że na przykład Avengers nie wspominali Fantastic Four, nie? No bo oni mogli być w zupełnie innym miejscu, mogli być w zupełnie, wiesz, pewnie innym wymiarze, w czasie, gdy się pojawił Thanos, nie? Gdy wszystkich zbierali, ale oni mogli działać w czasie tych 5 lat, nie? Tak jak wszyscy, jak mieliśmy, że Carol Danvers robiła swoje, że mieliśmy, że Black Widow robiła swoje z tymi swoimi, wiesz, z kontrolą tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, i spokojnie można wprowadzić w taki sposób Fantastic Four bez pokazywania tego, jak dostali moce, bo to by było strasznie nudne, nie?
Byłoby. Ja tak bardzo jakby przejdźmy dalej, już jest Link, ma swoje moce, uporał się w jakiś sposób z tym, że jest wielkim kamiennym stworem, idziemy dalej. Ja nawet wolałbym, żeby zaczęto od tego, że Reed i Sue już są małżeństwem. Olać to, nie robić wielkiej love story, to już było, to już przeszło, już są małżeństwem na tym etapie. I no i oczywiście wieża, która już wszyscy spekulują, że jest kupiona przez Fantastyczną Czwórkę, tak? Były Avengers, które, co byłoby też takie bardzo symboliczne. Na zasadzie mieliśmy tę fazę Avengers, a teraz jest faza Fantastic Four, nie? W tym samym miejscu jakby. Więc wydaje mi się, że to absolutnie mogłoby w tym momencie działać. Natomiast czy myślisz w takim razie, że okej, Anihilus mógłby być na razie tym takim zagrożeniem na jeden film. Powiedzmy, wiadomo, nie że tak łatwo go pokonać, ale z Anihilusem zawsze idea była taka, po prostu zatrześnijmy mu drzwi. Jak nie może tu wleźć, no to niech sobie tam siedzi u siebie i tyle. Jakby idea jest nie, żeby go tam zniszczyć czy uwięzić, tylko żeby nie dać mu tu wejść. Doom gdzieś tam w tle. Czy myślisz w takim razie, że za pomocą Fantastycznej Czwórki na kolejne wielkie starcie mogliby szykować Galactusa w ten sposób? Jako ten taki duży moment, kiedy już trzeba będzie znowu zebrać, no już może kosmicznych bohaterów, bo to nawet nie musi być na Ziemi, ale właśnie jakąś Captain Marvel, Thora i tak dalej. Czy myślisz, że Galactus to byłaby ta poza? Niektórzy mówią, że może jakiś Kang czy coś takiego, ten taki duży theme. A
nie, Kanga bym zostawił na jakiś Avengers następnych, bo on mi się kojarzy tak ściśle z Avengers.
Z ziemskim też sprawem, to jest jednak facet z przyszłości Ziemi, który chce rządzić
Ziemią.
Który
brał udział w innych wydarzeniach, wiesz, miał te swoje wszystkie udawane tożsamości i podawał się za innych w
trakcie. To można z X-Men połączyć, bo on przecież tym faraonem, który Apokalipsa tam...
A ja bym nawet nie chciał z X-Men, ja bym chciał, żeby on był przy Avengers, bo to jest jedyne zagrożenie, które może być teraz na poziomie Thanosa, nie? Takie naprawdę pod Avengers, budowane tam za kilka dobrych lat, nie? Bo wiadomo, że teraz nie. Ale kurczę, myślę, że spokojnie można było zebrać tych właśnie kosmicznych dostarcz z Galactusem, chociaż ja bym jednak chciał coś w tym stylu, że to właśnie tych kosmicznych zebrać i zestawić ich z Anihilusem, żeby wszyscy w jakiś sposób właśnie trafili na przykład do strefy negatywnej albo się zebrali, bo tam wiesz, że masz tych wszystkich, którzy są naprawdę wymaksowani, jeśli chodzi o moc, nie? Bo mamy i Thora, i Kapitan Marvel, mamy Strażników Galaktyki, którzy zawsze robią za tą, wiesz, przełamanie tego międzyziemskim a kosmicznym, nie? To by było spoko, a ja bym na przykład właśnie chciał zobaczyć jednak tego Galactusa, który staje, tak wiesz, czysto z Fantastyczną Czwórką. Bo mi się to zawsze kojarzy, wiesz, że to jest ta rodzina, która musi się zebrać, żeby go pokonać. Ja wiem, że on by był znakomitym takim, no wiesz, nowym zagrożeniem w stylu Thanosa. To jest największe, gdzie się wszyscy muszą połączyć. To kurczę, ale ja mam, wiesz, cały czas mam w głowie tą wizję tej rodziny, która staje przeciwko tym pożyraczowi światów, nie?
A ja właśnie się nie zgadzam, że on byłby świetnym zagrożeniem. Ja właśnie zgadzam się z tym, co ty mówisz, bo uważam, że jakby Galactus jest najciekawszy. On nie jest złoczyńcą. Nigdy nie był. Jakby Galactus kompletnie nie działa
siłą,
jako...
Siłą natury.
On jest siłą natury, tak, jak niektórzy mówią, on jest tym rekinem, on jest tym tornadem, on jest tym... To właśnie istotą, która... Tak. On nie ma jakichś emocji skrajnych w stronę niczego, on nie ma... Nie wiem, tak jak zawsze widzisz, jak te planety, jest cała masa, zawsze mnie to bawi, planety, które są bardziej rozwinięte, to mają plan ewakuacyjny na wypadek Galactusa. Kiedy cała planeta gdzieś tam w tle może przejść się Galactus i nie walczymy, nie mamy jakichś środków defensywnych, nie, mamy statki, którymi w razie czego możemy wszyscy spierdzielić z tej planety, jakby Galactus do nas przyleciał. I Galactus jakby nie ma problemu z tym. Niejako wiele osób uważa, że ci jego heraldzi to jest nie tylko kwestia, żeby znajdywali planety, ale żeby też ostrzegali ludności tych planet, że Galactus nadlatuje i jak coś macie czas, nara. Jakby on chce tylko zjeść waszą planetę, a wy możecie odlecieć. Yeah. Mu to nic do tego. Więc jakby on nie, dla mnie to nie może być ktoś taki jak Thanos, bo to nie będzie tego osobistego takiego... zaczepienia jakby do tego wszystkiego, nie? To nie jest
ten gość, tego charakteru nie będzie, nie? Że on jest jednak determinowany przez, no, przez ten głód i to nie masz tak rozwiniętego, wiesz, tej strony ideologicznej w żaden sposób.
I właśnie ja bym wolał Galactusa zobaczyć przez pryzmat surfera, przez pryzmat jakichś takich właśnie bardziej filozoficznych kwestii o pewnym istnieniu, pewnej jakiejś równowadze, idei tego właśnie, czym Galactus różni się tak naprawdę od tego, kiedy gwiazda umiera i wokół niej cały system umiera jakby, czy to i Galactus jakby postrzegany jest zarówno jako istota świadoma, ale z drugiej strony istota, która jest częścią tego naturalnego porządku. I jakby nie widzę tego w ramach wielkiego blockbustera, w którym trzeba dać mu w ryja. Dużo bardziej właśnie no, najsławniejszy moment z przybycia Galactusa, to tak naprawdę nie jest ten moment, kiedy Reed Richards strzela mu w ryja tym Nullificator, czy jak to się Ultimate...
Nullifier.
Tak. Tylko rozmowa pomiędzy Galactusem a Uatu, Watcherem. Kiedy oni, kiedy dyskutują o znaczeniu ludzkości, o znaczeniu jakby Ziemi, planety i tak dalej, kiedy Uatu łamie pierwszy z wielu razy swój ten obowiązek tylko obserwowania i wdaje się w nim w debatę tak naprawdę. To był najciekawszy moment, to był definiujący moment tego starcia pomiędzy Galactusem a Fantastyczną Czwórką. I dlatego zgodzę się, że właśnie Galactusa bym widział w ten sposób. Ja bym chciał go dalej widzieć właśnie jako ta istota, która gdzieś tam jest i nie można go zatrzymać. Został odparty od Ziemi w jakiś sposób. Bardzo podobało mi się to na przykład, że Reed Richardsowi obiecał w momencie, że on nigdy więcej nie wróci na Ziemię, nie spróbuje tego. I jest ten motyw, że on na przykład, choć dla niego świadome istoty to jest pył, to Richardsa i nigdy z nimi nie rozmawia. Jak możesz mówić do Galactusa, on w ogóle, wiesz, jakaś mucha z Richardsem pogada. Richardsa traktuje jako absolutnie istotę, z którą warto rozmawiać, istotę, z którą warto debatować i tak dalej. To też jest świetnie pokazane.
Tak, ja... wiesz, definiuje postać Richardsa, nie? To
tak.
Jest... Kurczę, ja nadal uważam, że ta oryginalna historia Coming of Galactus to jest nadal świetna rzecz do adaptacji, nie?
Tam oczywiście.
Nie musisz wcale, musisz ją tylko podrasować pod, wiesz, dzisiejszy sposób narracji, przerobić na scenariusz, ale tam nie musisz wcale wielu klocków zmieniać, bo ta historia nadal się całkiem dobrze trzyma. Ona jest jak na Stan Lee, bo ja, wiesz, dzisiaj Stan Lee klasycznego, no momentami czyta się, wiesz, momentami, praktycznie cały czas się czyta strasznie, nie?
To musisz jest zupełnie... trochę podrasować.
Tak, to jest zupełnie archaiczny styl narracji, ale akurat ta historia jest dalej nieźle czytalna i dalej można z niej tyle mięsa wyciągnąć, szczególnie, że ulubionym bohaterem Stana Lee, którego najbardziej lubił pisać, zawsze był Silver Surfer, bo Stan Lee to był, wiesz, ten taki filozof, który...
Ostatnia kolaboracja między Lee a Kirbym to był tak naprawdę Surfer, który wyszedł już w 70. którymś już po, kiedy...
Tak, i w ogóle po w tym momencie już jak Stan Lee się odsuwał od komiksów, wiesz, robił tylko te jakieś tam rzeczy raz na ruski rok, no to nadal jego najbardziej znaną rzeczą i naprawdę dalej świetnym komiksem to jest i ten Silver Surfer Parable, gdzie pracował z Moebiusem. No kurczę, tak. Z wielkim europejskim nazwiskiem komiksowym, światowym, nie? I dalej ta historia jest fantastyczna i wiesz, że on uwielbia te swoje tyrady filozoficzne, przenosi na Silver Surfera, nie? Które działają.
Tak, bo każdy też miał ze scenarzystów ówczesnych swoich takich bohaterów, przez których chciał sobie trochę pofilozofować. I dla Stan Lee to był Silver Surfer. I najpierw Stan Lee jakby to jest ta jedna postać, z której on się nie kłóci, kto go stworzył. On powiedział, że była historia z Galactusem I on zaproponował Kirby'emu taką historię z Galactusem i on nawet nie wpadł na Silver Surfera. I potem przychodzi do niego Kirby i mu pokazuje, że słuchaj, taka istota jak Galactus powinna mieć kogoś, kto przed nim lata. I narysowałem takiego gościa. I co ty o tym sądzisz? I w tym momencie Stan Lee właśnie, który kocha aliterację, mówi, dobra, to lata na desce, nazwijmy go Silver Surfer. Ale jakby pomysł był Kirby'ego. Z tym, że Kirby tego narysował jako po prostu Herald. Potem to Stan z kolei wymyślił to, żeby zrobić z niego ten swój tą platformę tak, do filozofowania, że tak
to
powiem.
Widać, że to Kirby go narysował, bo on jest taki, wiesz, mocno w stylu tej kontrkulturowy, w stylu Kirby'ego, nie? Że mamy, kurczę, typa kosmicznego filozofa, który lata na desce surfingowej.
Dokładnie. No i miałeś tych później właśnie, miałeś u Ditko miałeś to w Strange'u, Jim Starlin przez Adama Warlocka i Thanosa uwielbiał to, te swoje filozoficzne tyrady robić. No. Jakby wiesz, że był ten taki etap w Marvelu, kiedy wielu bohaterów...
Kurczę, Catcher Howard i Steve Gerber.
Każdy miał ten moment właśnie takiego. Nawet możesz powiedzieć, że w pewien sposób She-Hulk ta... najbardziej...
Ta Berna.
Berna właśnie, ta najbardziej klasyczna, ta łamiąca czwartą ścianę. Więc właśnie jak najbardziej... Surfer się w to wpisuje, plus to jest tak fantastyczna postać, tak naprawdę co można z nim robić, tylko ja osobiście, jeżeli mieliby wprowadzić Silver Surfera, szczerze, trochę bym chciał olać ten wątek jego służenia Galactusowi teraz. Ja bym wolał, że skoro go wprowadzamy, to on już jest wolny od Galactusa. Jakby, bo w momencie, w którym miałby on być dalej heroldem Galactusa, no to bardzo go limitujemy. Jakby Surfer natychmiast, kiedy jest wprowadzony, to jest wprowadzony z Galactusem. I co się dzieje w tej historii Coming of Galactus? Przekonują go, żeby on przeciwstawił się swojemu panu. I natychmiast zwalniamy go ze smyczy i dopiero wtedy otwieramy go na te wszystkie niesamowite przygody. On jest tym ostatecznym, tym podróżnikiem, tym eksploratorem, tym takim gościem,
Sentinel, który... Sentinel of the Spaceways.
No tak, ale jakby idea jest tego taka, że on nawet nie chce chronić ludzi czy coś w tym rodzaju. On chce eksplorować. On chce polecieć, on chce
tak, jak poznawać.
On jest tym, wiesz, idealną załogą Enterprise. Final Frontier i przekroczyć ją i dalej. I to jest przez to, jakby to, co możesz z nim pisać. Możesz kompletnie olać Continuum MCU. Bo możesz z nim polecieć na takie planety, na które nawet nikt nie doleci. Co tam się będzie działo, nie ma znaczenia. Możesz, jest on jednocześnie na tyle potężny, że trzeba kombinować cały czas, co on ma robić. To nie ma być gość, który ma znaleźć w sobie siłę, aby kogoś rozpierdzielić, czy sposób... Nie, on każdego może pokonać. Idea nie jest taka, żeby pokonać. Idea jest taka, żeby na przykład, jeżeli jakaś planeta ma jakiś system, który nie działa, gdzie ludzie są jakoś uciskani, czy coś w tym rodzaju, to znaleźć sposób, żeby... to się zmienić. Jakby sama idea tego, że Surfer przyleci i wpierdzieli komu trzeba, nic nie zmieni. On zdaje sobie z tego sprawę. I to jest postać, przez którą można według mnie niesamowite historie pisać. I zastanawiam się nawet, czy w pewien sposób to nie kręciłoby Russo po tej wypowiedzi bardziej niż nawet Fantastyczna Czwórka w pewien sposób.
No, Surfera też bym od nich zobaczył. Jak właśnie. Ja w ogóle jestem wielkim fanem tej serii z lat 90. Z końca lat 80., która tam leciała przez prawie całe lata 90., którą
lubiłem zahaczyła o Infinity.
Tak, Gauntlet i Infinity War. Którą przez lwią część czasu pisał Ron Lim, który jest znakomity w pisaniu, wiesz. Znaczy, za rysunki odpowiadał Ron Lim, nie? I ten. I chyba za scenariusz też. Dobrze pamiętam, przez długi, długi czas. Jak kojarzę tam jego wersję Surfera, która się tak świeciła, wiesz, mocno. I on zawsze był. To jest taki, wiesz, taki klasyczny, którego... No, zresztą to u nas wychodziło za Semika, nie? Był Mega Marvel z tymi jego surferem.
Z tymi Heraldami, jak był ten taki...
Tak, gdzie wszystkich zbierali.
Zbierał, bo był ten taki z toporem, co tam, Galactus znalazł. G jakoś się nazywał.
Tak. I mnie to strasznie mnie to jarało wtedy, bo to, wiesz, tam miałeś to otwarcie na ten cały wszechświat, nie? Że miałeś te dziwne planety, coś, czego w ogóle nie kojarzyłeś z tym, co wcześniej Semik wydawał z Marvela, nie? Z tym, co było, wiesz, jednak przyziemne. I to, co nawet było wcześniej w Mega Marvela, gdzie ci na... To było takie okno na ten większy świat, nie? Że tam miałeś tych New Warriors, miałeś Avengers, ale to nadal... Tak, ale to nadal nie było to, co było w tym Silver Surferze, że to było tak fascynujące. Właśnie ten... Wydawało ci się, że to jest właśnie nieograniczone niczym, nie? Że to jest taka całkowicie otwarta wyobraźnia. Jak tam chodził ten Thanos, były te wszystkie rzeczy dziwaczne, nie? Tak właśnie jak się pojawili ci inni heroldzi. Gdzie...
Terax,
Terax, to wszystko, to było tak niesamowite. I masz tego gościa, który... Tak, i masz tego gościa, który, wiesz, lata na tej desce surfingowej po kosmosie i to było, wiesz, puf, no, jestem wielkim fanem. I to bym zobaczył w filmie. Żeby to naprawdę było taka przygodówka, no, właśnie, ale wiesz, pozbawiona tych granic.
No, no jak ja jestem absolutnym fanem tej ostatniej serii Dana Slota. Kiedy, to jest śmieszne, kiedy Dan Slott pisał Spidermana i Spiderman zawsze był tak mega bezpieczny. Tak żeby nigdy nie posunąć go za daleko, żeby zawsze trzymać jedyne rzecz, to jasne, był Superior Spiderman, ale wiadomo, że to nie Peter Parker, z nim nie można zaszaleć. Zrobili mu tą firmę, ale zastanawiali się, kiedy to się sypnie, kiedy to padnie. Natomiast w Surferze to właśnie pokazuje, na ile Surfer jest postacią, z którą zawsze można było robić wszystko. Bo to jest, był Doctor Who, to było autostopem przez galaktykę, to były te wszystkie rzeczy, które łączyły się w tej serii. No oczywiście ona rządziła dzięki głównie Mike Allred, który rysował to, który nadawał temu całemu szaleństwu odpowiedni wydźwięk, ale właśnie to była według mnie o tyle rewelacyjna seria, że ona najbardziej definiowała jakby Surfera w jakiś sposób na dla nowego czytelnika, jakby czytaj sobie wtedy tych Avengers, czy tam oni byli zaraz po tej walce z X-Men, bo to było te Marvel Now i tak dalej, miałeś te wszystkie rzeczy i nagle miałeś Silver Surfera, który ma znaleźć dziecko Minotaurów i jest pokazana plansza, która wygląda jak taki labirynt, taki jak narysuj kreskę, i jest pokazane, jak jego deska ma tam wlecieć i ją zabrać, albo zabiera Dan Greenwood na planetę, gdzie wszystko jest Prime, więc mają najlepsze lody w galaktyce, nie? I po prostu jakieś takie dziwne rzeczy, nie wiem, planeta, która jest cała sprężynowa i ludzie się od niej odbijają cały czas chodząc pod ziemi. To trochę z opowiadania Lema mi się kojarzyło też. I to jest, dzięki temu wszystko możesz w Surferze zamknąć. Wszystko możesz właśnie wokół niego
zrobić. To był taki dziwny świat, który cię, wiesz, cały czas stymuluje, nie? I ale, zaskakuje.
Był Marvel, ale jednocześnie na maksa odległy od wszystkiego, co mogłeś mieć w gdziekolwiek indziej, nawet w innych częściach jakby galaktyki.
Tak, szczególnie, że w tego Silver Surfera spokojnie można było pokazać w takiej konwencji, która jest trochę przedłużeniem tego, co widzieliśmy na przykład w Thor Ragnarok, gdzie też, wiesz, te żywe kolory, no właśnie takie, zresztą wiemy, że Taika Waititi też ostro nawiązywał do tego, co Kirby robił, bo tam mamy te, wiesz, w tle wszystkie nawet z żywcem ściągane, dosłownie przerysowane rzeczy. I zobaczyłbym taki naprawdę szalony film, ale nawet nie wiem, czy akurat braci Russo, bo jednak Russo bym trzymał na tą fantastyczną czwórkę.
Tak.
A to bym oddał znowu komuś takiemu, wiesz, jakiemuś wariatowi, tak jak właśnie Waititi mu dali Thora, to komuś takiemu bym dał Silver Surfera, żeby się tym pobawił, nie?
Powiedział normalnie na Howley, ale jak czytam recenzję jego najnowszej Lucy in the Sky, to...
A no nie, Lucy in the Sky, straszne jest. I to jest już kosmiczne, więc
to jest właśnie o tym mówię, tak. Co myślę o tej astronautce i...
Tak. Nawet kurczę, nie mam teraz nazwiska, które bym dopasował do tego. Chciałbym, żeby mi ktoś zaskoczył, nie? Bo...
Bo tutaj chodzi o to, że tak naprawdę go możesz tak różne strony pociągnąć, że jak ktoś przyjdzie z wizją odpowiednią do Marvela i to jest ta postać, która może w jakiś sposób nawet jeszcze bardziej pokazać, że w inny sposób zupełnie, jak można bawić się konwencją superbohatera, bo jakby mówicie teraz o Jokerze, że on będzie jest inny i tak dalej, ale jakby z tym Surferem mógłby pokazać, że może być dalej w uniwersum, ale jeżeli weźmiemy odpowiednią postać, taką jak jest Surfer, zabierzemy go super daleko i damy mu odpowiednie przygody, które będą zupełnie o czym innym. Mi się właśnie jego przygody często kojarzyły ze Star Trekiem w jakiś sposób, kiedy miałeś te takie dziwne właśnie znowu filozoficzne odcinki, w których trzeba było rozwiązać coś debatą i znalezieniem jakiegoś rozwiązania nieoczywistego, które nie polega na, wiesz, phasers to max i tyle. I jakby to jest jakby dla mnie szansa właśnie na to, że ktoś by poszedł, wow, nie spodziewałem się, że w ogóle tak można, nie, w tą stronę pociągnąć, a jednocześnie oczywiście to jest Surfer, więc może się dalej spotkać z kim trzeba tam po drodze.
Tak. I też fajne to jest miejsce, że nie wiem, zestawić go z kimś, kto właśnie będzie na przełamanie tego, żeby, wiesz, on nie gadał tylko do siebie.
Tak, on potrzebuje tej, tak jak była ta Dawn Greenwood, która była jego towarzyszką, potrzebuje kogoś, kto go trochę zaczepia.
Tak. Kurczę, i to też można było fajne rzeczy, bo nie wiem, ja bym tam wcisnął Starjammers, którzy są super zespołem i, wiesz, kosmiczni piraci i nagle, wiesz, muszą pomagać Silver Surferowi.
I zacząć od nich, a dopiero później pokazać Cyclopsa.
Tak. No, a wiesz, nawet nie musisz nawiązywać, że...
Niech on się nazywa mówić, Christopher Summers, niech ludzie sami skojarzą.
Tak, i to było super, kurczę, bo to jest tak kolorowa drużyna, tak różnorodna charakterologicznie i właśnie ich dodać do tego Silver Surfera, jakiś problem natury, no naprawdę kosmicznej, nie? Znowu jakieś, wiesz, jakieś nawet królestwo, gdzie są, wiesz, ludzie ciemiężeni czy coś, nie? I na przykład surfer mówi, że no nie, może tak rzeczy muszą być, może trzeba, wiesz, nie wie, czy im pomóc, nie? Bo nie wie, żeby, nie wiem, nie zniszczyć, wiesz, tego, tej planety, nie wiem, jak na przykład pokona tego wataszkę czy coś, jak go tak załatwią, to po pierwsze, no nie wiadomo, czy, wiesz, to jest... To się przysłuży tej planecie, wiesz, w jakimś dalekosiężnym planie, nie? Ja bym chciał właśnie takie rozkminy, wiesz, filozoficzne, socjologiczne, bo to pasuje do tej postaci. Ale bardzo, nie?
Wiesz, i teraz jak to ty o tym mówisz, to jednak myślę, że jednak mogliby go zostawić u Galactusa, bo co mi się podobało, kiedy Silver Surfer pojawia się u Galactusa, no to jest tym jego po prostu tą wyszukiwaczką planet. Ale później, kiedy się od niego uwolnił, on dwukrotnie wracał na służbę Galactusa. I za każdym razem ich dynamika się zmieniała, bo będzie, że nawet dorastała w jakiś sposób. Tak. Galactus nabierał dużo większego szacunku do Surfera, szczególnie kiedy przeszedł przez tych wszystkich innych dennych heroldów, którzy byli absolutnie fatali, jeden gorszy od drugiego. Tam ten Airwalker, Terax, Stardust, to był Firelord, to byli naprawdę wszystko takie... Wiadomo, że to byli wszyscy... Wiadomo, że Surfer, że liczył się zawsze Surfer. Że to było powiedziane, nikomu nigdy Galactus nie dał tak dużej porcji tego swojego Power Cosmic jak Surferowi. Więc to jest ten jego ukochany herald. Ale to dlatego
też...
Tak,
on mu też nigdy nie chciał jej zabierać, a nic takiego nie było. On zawsze już tylko czekał, ale wrócisz.
No bo, ale on go najbardziej szanował, oni najbardziej jakby mieli najlepszą nić porozumienia. I co mi się podobało właśnie na późniejszych etapach, oni między sobą prowadzili fantastyczne debaty. Właśnie za każdym razem nad pewnym zrozumieniem. Był taki niedawno crossover w Marvelu, już po tym, kiedy on przestał być Lifebringerem. W ogóle to jest najlepsze, że teraz jakby Surfer nie ma prawa przeciwstawić się Galactusowi, bo w obecnym Marvelu Galactus przestał być Lifebringerem na prośbę Silver Surfera. Był ten moment, w którym on był przeszczęśliwy, Galactus, że naprawia planety, odpokutowuje, bo Galactus też, to jest bardzo ważne, on nienawidzi tego swojego zadania w tym kosmicznym równaniu. To nie jest tak, że on lubi zjadać te planety. On wielokrotnie brał swój głód zakończyć, czy za pomocą Infinity Stones czy czegoś. On po prostu musi to robić. I on tego nienawidzi. I był ten motyw, kiedy on właśnie był tym Lifebringerem, kiedy napełniał planety, tworzył w nich życie. I w pewnym momencie Surfer do niego przyleciał i powiedział, że musi zjeść jedną planetę. A on mówi, że jeżeli zje tą planetę, no to przestanie być Lifebringerem. To w tym momencie jakby cała jego wróci, te bo było kilka historii, kiedy te kosmiczne siły jak Chaos i Order i tak dalej próbowały go z powrotem wcisnąć w to miejsce, bo ty nam tutaj psujesz wszystko. Więc w tym momencie powiedział, że jeżeli to zrobię, no to wrócę na ich usługi niejako. Wrócę na usługi tej kosmicznej równowagi. No ale Surfer mówi, że musisz to zrobić, bo inaczej tam Ultron, bla bla bla. I Galactus mówi, dobra, ale jeden warunek, nie będę tego głodu niósł sam. I w tym momencie Surfer bierze na siebie, już to nie możesz mówić, że to Galactus, że Surfer mu służy i tak dalej, nie, on się na to zgadza. I od tej pory ich relacja stała się absolutnie fantastyczna, jakby Galactus jest zupełnie inną postacią, że tak jest pożeraczem światów, ale jednocześnie, jeżeli Surfer chce latać i mieć własne przygody, jeżeli ten się naje, to jakby proszę bardzo. Nawet prowadzą często debaty na temat planety, którą w danej chwili Galactus ma zjeść. Była taka świetna historia o planecie, która była takim kompletnym ściekiem, takim totalnie, wiesz, Sodoma i Gomora dosłownie, jakby porównanie do tego. I Galactus chce powstrzymać pewne wielkie zagrożenie, które może zdewastować wiele innych planet. Ale mówi, że jest głodny i musi teraz napełnić swoją energię i zjeść planetę. Więc jest tutaj ta Sodoma i Gomora, którą on może wpierdzielić i jak ją wpierdzieli, to będzie mógł zatrzymać to wielkie zagrożenie. I mówi, a Surfer mówi, że nie, tu są ludzie i tak dalej, dosłownie jak w Biblii on mówi mu, dobra, to poleć na tę planetę, zobacz jacy tam ludzie są i jeżeli ty mi powiesz, że warto to ocalić, to nie zjem. Ale ty masz tam lecieć i to zobaczyć. Ten Surfer tam ludzi znajduje dosłownie jedną osobę, którą warto uratować, zabiera ją i pozwala Galactusowi wpieprzyć tę planetę, stwierdzi, okej, nie, dzięki. Tego typu historie są fantastyczne i dlatego właśnie jeżeli prowadzi to, no to myślę, że nie, że on mógłby dalej być jego sługą i dalej akceptować swoje miejsce i miejsce Galactusa w tym porządku i być gościem, który prowadzi z Galactusem debaty. Jak ja bym chciał zobaczyć na ekranie taką rozmowę pomiędzy Galactusem a Surferem.
W kosmosie obok tego, wiesz, tego dziwnego otoczenia całego, nie, że stoją dwie istoty potężne i ze sobą gadają na takie jakieś przyziemne
dokładnie,
sprawy.
Która nie polega tylko na tym, że o nie jest, ale muszę zjeść, nie jest tutaj, nie, ale okej, ale dlaczego? okej, to może mogę wybrać, muszę coś zrobić, ale może inną planetę, może to, może tamto. To bym
tak.
był po prostu
to jest
zachwycony.
Znakomite, szczególnie, że tak jak mówisz, że to jest niezwykłe, że ta ich relacja, ona mimo tylu lat, że już wiesz, że razem są i ona się wydaje taka, wiesz, jak na pierwszy rzut oka, jak pomyślisz Silver Surfer i Galactus, że to jest taka, wiesz, jedno z
stajna,
nie? Tak, pani władca ten lata szuka planet, które są tam niezaludnione, żeby, wiesz, żeby tamten żar, nie? A to tak nie jest, kurczę, oni naprawdę są dwiema pełnoprawnymi postaciami, których ta dynamika w relacji cały czas się zmienia, cały czas jest inna.
Które się mamy... bardzo szanują
tak,
też.
Tak, oni się szanują, wiesz, co chwila, jak stare małżeństwo, co chwila się rozchodzą, wracają do siebie i na innych warunkach. Tutaj
cały
znowu raz, wiesz, musi wrócić Silver Surfer, musi go przyjąć Galactus, raz Galactus prosi Silver Surfera, żeby wrócił, nie? I to cały czas jest dynamiczne, cały czas tam się coś zmienia i każde ich spotkanie kolejne, wiesz, coś dodaje do Silver Surfera i do Galactusa, nie? Teraz na przykład mamy trwające Silver Surfer Black, od Donego Cage'a, które już się wydawało, że wiesz, ta relacja już jest tak mocno rozwinięta, już się nic nie da, nic nie można dodać, a tu mamy, wiesz, powrót zupełnie w przeszłość, zawirowania czasowe i ich spotkanie,
i znowu tak, debata tak, o tym, jak walczyć ze złem,
dokładnie,
czy można walczyć ze złem złem.
Ale zupełnie na innych zasadach temporalnych, nie, że tutaj już się czas przestrzeń nie liczy, nie, żeby coś jeszcze dopowiedzieć do tej relacji, coś jeszcze dodać, nie. I to chciałbym zobaczyć na ekranie. Nawet nie musisz wprowadzać wielu postaci, nie, możesz to wszystko olać, skupić się na tej dwójce, nie, bo ta ich relacja jest czymś zupełnie nowym dla uniwersum Marvela, nie? Czegoś takiego jeszcze nie było, że dwie tak potężne kosmiczne istoty, które są niezbywalne dla funkcjonowania wszechświata, nie? Bo jak wiemy, jak już mówiliśmy, Galactusa nie można zniszczyć. Jak zniszczysz Galactusa, to zniszczysz zupełnie porządek wszechświata i będzie syf, kiła i mogiła, nie? Wszystko będzie zniszczone.
Tam jest cała masa jakby teorii związanych z tym, że dzięki niemu nowe gwiazdy się rodzą.
Tak, tak. Że on jest, wiesz, że on jest takim sprzątaczem, że to nie jest, że on niszczy planety, tylko
takim
on
też ogrodnikiem, jest, który przycina trochę i powoduje, że mogą odrosnąć inne i te sprawy.
Tak, tak. Takim, wiesz, takim Thanosem, który nie może sobie pstryknąć, tylko
robi.
Planeta po planecie, nie? Robi porządek. I mówię, ja bym się skupił tylko na tych dwóch postaciach, na ich relacji, nie? Że mamy Silver Surfera, który, nie wiem, podróżując po kosmosie, poznając te inne planety, które są przeznaczone na zjedzenie przez Galactusa, uczy się o tym, wiesz, jaka jest ta relacja, jaka jest rola
Spotyka
Galactusa.
Spotyka różnych ludzi, ale dyskutuje też o nich z Galactusem i tak dalej. Właśnie to jest, ja bym bardzo nie chciał, żeby Galactus był pokazany jako tylko i wyłącznie ta siła natury. Jednak to jest też inteligentna istota, która ma, po prostu on pojmuje rzeczy na sposób, których my nie możemy pojąć. On widzi więcej, wie więcej i jakby, ale jednocześnie uwielbiam historię Galactusa, w której jest ten motyw, w którym Zen-La, czyli ta planeta Silver Surfera, którą obiecał Galactus oszczędzić w zamian za to, że Surfer jakby zaczął mu służyć, została zniszczona. I przyleciał Silver Surfer na nią i odkrył, że jest zniszczona, że tam jacyś obcy ją dawno temu podbili, bo Surfer towarzyszył Galactusowi tyle lat, że i tak większość ludzi już umarłaby na tej planecie, których on znał. I on tam przelatuje i widzi, że ta planeta jest spustoszona. I nagle jakaś inna rasa, nieważne jak się nazywała, przyleciała i ją też zniszczyła. I on nagle czuje, że wszystko to, co zrobił, poszło na marne, bo miało chronić swoją ojczyznę. I w tym momencie przelatuje Galactus i wydaje dużą porcję swojej energii, żeby odnowić całe Zen-La, zamknąć je w takiej tymczasowej bańce, żeby tam wszystko było tak, jak jest, trochę, żeby się nie starzeli ludzie i tak dalej. To też pokazuje właśnie, jaką mocą dysponuje Galactus. Po czym wymazuje o tym pamięć Surferowi, o tym, że kiedykolwiek planeta została zniszczona i sam mówi w tych rozmyślaniach swoich, że to, że pozwolił na to, że Zen-La został zniszczony, to jest jego największa porażka. Bo Galactus jest istotą, która pojmuje rzeczy w zupełnie innych ramach czasowych. Więc jeśli on przyszedł Surferowi, że Zen-La będzie bezpieczna, to Galactus nie rozumie tego w sposób, ja nie zjem tego teraz, tylko ma być bezpieczna. I to jest moja obietnica dla ciebie. I to jest niesamowite właśnie, to są fajne elementy Galactusa, które chciałem zobaczyć. Nie tylko ten huragan, ten kosmiczny pier, który chodzi niam, 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 wszystkie planety zjada, ale właśnie też ta istota, która widzi świat. Dla niego czas to jest zupełnie co innego.
Tak, wiesz, w Marvelu to jest, kurczę, postać, która była przed Wielkim Wybuchem. Jedyna, nie? Która...
No wtedy był zwykłym człowiekiem. Jakby,
no był zwykłym człowiekiem, nie? Ale to jest jedyna pozostałość po czasach sprzed Wielkiego Wybuchu, nie? powstanie wszechświata. To jest niesamowite, jak to można rozwinąć. A to jest też takie nęcące, jak mówiłeś, że go nie pokazywać jako tylko siłę zniszczenia, coś takiego, wiesz, wielkiego, strasznego, potężnego, co trzeba pokonać. A to jest jednak nęcące dla twórców, nie? Że masz tą postać, która, wiesz, góruje nad wszystkim, która jest tą taką siłą zniszczenia, która się nie odzywa i trzeba ją po prostu powstrzymać, nie? A i to by było złe, żeby iść w tą stronę, bo byśmy dostali dokładnie to, co było z tą pierdem kosmicznym. Dokładnie. Gdzie on nie miał zupełnie charakteru. On był tylko narzędziem, które miało coś robić, nie?
I jak za każdym razem słyszę, jak fani, którzy znają Galactusa przez filmy, ewentualnie jakieś gry i nic więcej, dyskutuję o tym, że Galactus powinien być teraz po Thanosie nowym, wielkim, złym Marvelem. Nie, za cholerę, nie! To jest postać, która się w ogóle do tego nie nadaje. To nie jest wielki zły. Jakby absolutnie on nie funkcjonuje na tej płaszczyźnie. Większość jego przygód była związana z Surferem, był sąd nad Galactusem, który polegał, że wielkie wszystkie rasy kosmiczne osądzały Reeda Richardsa za to, że co uratował życie Galactusowi. Wszystkie rzeczy, które są związane z Galactusem, właśnie są na tej płaszczyźnie rozpatrywane, a nie na walce z Avengers.
Tak, bo to zupełnie nie ma, wiesz, nie można na tym budować, ciężko przynajmniej, no pewnie by się dało, ale ciężko zbudować dalekosiężny konflikt, nie, który by przez dłuższy czas trwał, nie? To nie jest postać, która brałaby udział w konflikcie jako takim, nie, żeby zapowiadać przez ileś filmów, nie?
Ile czytałeś historii, w których Galactus był głównym zagrożeniem? Ja wiesz ile? Jedną. Przybycie Galactusa. No, od tej pory Galactus nigdy przez czas nie był głównym zagrożeniem. Nieraz był zbawcą, który przyleciał i pomagał Richardsowi coś załatwić. Nieraz był właśnie wielkim, do kogo się szło po poradę. Był jakiegoś rodzaju ostoją, był Deus Ex Machina w Anihilacji, kiedy Anihilus próbował z niego wystać moc. Galactus się obudził i rozpierdzielił całą falę Anihilacji.
Przecież w Infinity War było w tym w komiksowym, gdzie ich na statek zabrał wszystkich i uratował, jak walczyli z Thanosem.
Oczywiście, że tak. To był właśnie ten... Galactus był właśnie tym... No nigdy nie był tym złym. To nie był Thanos. Thanosa mogę ci mieć całą masę. Infinity Gauntlet.
Infinity.
Wszystko, co ma słowie Infinity, praktycznie to tam
Thanos. Infinity Crusade, Infinity.
Infinity po prostu. No. Więc.
Nie no, Thanos co chwila wraca w jakiejś historii, nie jako to zagrożenie.
A Galactus absolutnie nie, to nie jest tego typu postać. I dlatego mówię, ja bym bardzo, bardzo, bardzo nie chciał. Anihilus dużo bardziej. Anihilus to jest ten gość właśnie.
Anihilus to jest po prostu złoczyńca. To jest, wiesz,
chce wlecieć wszystko, zeżreć.
Chce mieć władzę, chce mieć kontrolę, ma zresztą tu swoją Control Road.
Cosmic Control Road.
Tak, Control Road to jest, nie?
No. Cosmic Control Road.
Tak. I to jest taki złoczyńca, którym no, czujesz tą przyjemność, jak mu ktoś sklepie ryj, bo nie jest paskudny i zły i w ogóle. Galactus nie.
I Anihilusem możesz się bawić wtedy właśnie w pierwszej Fantastycznej Czwórce, pokazać, że on tam jest, ale zatrzasnęli drzwi, ale wiedzieć, że on gdzieś tam jest i może w każdej chwili wrócić. Jak chcesz, możesz zrobić właśnie potem kolejny event w stylu Anihilacji, gdzie on się wytacza i już wtedy potrzebujesz Thora, wtedy potrzebujesz Adama Warlocka, może jeżeli się pojawi po Guardiansach, właśnie Guardiansów, może Captain Marvel i tego typu sprawy i jego wielką armię, która lata po planetach, pokazać wielką wojnę kosmiczną, możesz wtedy wprowadzić więcej Kree, może więcej Skrulli, może Shi'ar, bo mają prawa. Jakby Anihilus jest absolutnie tym gościem, który może ci zrobić na inwazję na skalę kosmiczną. Znowu Galactus nie.
Tak, tutaj znowu masz to zbieranie już postaci, które już wprowadzili Skrulli, wprowadzili właśnie Kree. Proszę, spokojnie iść na stronę Anihilusa, który też zbiera gdzieś tam swoją armię, wiesz, i przygotowuje się.
On ją ma już na tym etapie.
No on już ją ma. I to by nie była nawet w żaden sposób powtórka z Thanosa, nie? Który miał zupełnie inne podejście, zupełnie inne przygotowanie, zupełnie z innego powodu zbierał tą swoją armię i zupełnie na inną skalę to działało, bo jednak mówmy się, to co się działo w Infinity War to był ten poziom ziemski, nie? W Endgame. Oni nadal tłukli się na ziemi, wiadomo, o rękawice, która pozwala wszechświat kontrolować i wszystko, ale to nadal była bitka, wiesz, na ubitej ziemi między postaciami, wiesz, w dwie części ziemskimi, nie? I z tą armią, a tam już by było z Anihilusem, trzeba było zaprząc do walki te naprawdę tylko kosmiczne postacie. Tam już by
właśnie nie żaden Shang-Chi co miałby robić tam.
Nie, tam byś nie miał Falcona on your left, dokładnie, czy coś takiego, nie? Tam by musiał być Thor, musiałby być Captain Marvel, bo oczywiście Strażnicy Galaktyki, no bo oni są, wiesz, mówię,
oni
tym łącznikiem, tak.
Tak,
oni
zawsze
są tym
byli.
Łącznikiem, oni są tym z tymi, z którymi widz się ma identyfikować, nie ma tego Petera tak. Quilla i się ma czuć jako ten, wiesz, ziemianin w kosmosie, który...
Ale
ma
tak wielkie... było w komiksach też,
ale to
ten
dokładnie
Quill
działało w Anihilacji, gdzie zbierał tą swoją drużynę, nie? I to było super. I ja bym chciał zobaczyć naprawdę, wiesz, w kosmosie te postacie kosmiczne, które muszą, wiesz, być sprowadzone do maksimum swojego, wiesz, do ekstremum, być w takiej ekstremalnej sytuacji, gdzie w końcu... No, musi się pojawić rzeczywiście Richard Rider w końcu. Wiesz, i ta, żeby było to Nowa Korps, ale w tej, wiesz, tej sile naprawdę rażenia ogromnej, nie? Nie, że tam sobie, wiesz, siedzą na tej planecie z tymi kubkami na głowach tylko chodzą i jest spoko.
Fajnie,
tylko,
fajnie byłoby pokazać w Guardians of the Galaxy najbliższych i Love and Thunder właśnie jak Nowa Korps stanął na nogi i jak jest faktycznie potężną siłą, mm-hmm. która może wszystko zgarnąć, a potem zrobić najazd Anihilusa i tak jak było w komiksie, blam, nie ma ich.
Tak, i zostaje widz, tylko ten Richard Rider.
I wtedy widz musiałby sobie pomyśleć, o fuck, przecież to są ci goście, którzy bez problemu załatwili w tym filmie tego typa, co tam Thor z nim walczył, to są ci goście, którzy tam w Strażnikach zajęli się tą sprawą tam, a teraz od tak zniknęli, wow, co tu się dzieje.
Tak, i to masz, wiesz, i masz od razu genialne wprowadzenie Richarda Ridera, który zostaje jako jedyny, wiesz, ten Rocky, który, wiesz, tak. nie ma żadnego przygotowania i nic i nagle cały ten world
full
mind
moc
jest...
Ciebie, ten, bo, tak, wiesz.
Cała moc, no. I on to już by był na, wiesz, i on na momencie był tą mega przypakowaną postacią, która też nie wie jeszcze do końca, jak używać swoich mocy, nie? Mamy tą Kapitan Marvel, która już jest, wiesz, przez lata tą jest weteranką totalną. Kurczę, tam wszystkie klocki tak do siebie pasują. Mamy tego Thora, który, wiesz, jest niby nie z tej bajki, ale się buja
tak.
po kosmosie, nie?
Tak. Jakiegoś Beta Ray Billa po drodze można wprowadzić oczywiście i tak dalej, ale to w tych ich osobnych filmach to absolutnie nie by działało. Ale jeszcze na chwilę chcę wrócić do Surfera i Galactusa. Co jeszcze byłoby świetną okazją przy filmach z Galactusem i Surferem, tak czuł mi do głowy, to natychmiast ustanowić ich poziom mocy. Ich poziom mocy, który jest absolutnie poza naszym pojęciem. Szczególnie Galactus, ale również i Silver Surfera. Ja pamiętam, jak było chyba Fear Itself, kiedy jakiś tam typ wyskakuje z tych wrogów na Namora pod wodą i mówi, że ja jestem taki tu mocarny, kiedyś pokonałem całych Avengers. Silver Surfer po prostu wyjmuje dechę, wali go tą dechą po ryju, gość pada i mówi, a kto tego nie zrobił? Co? Avengers to ja pokonuję co wtorek. Wiesz, ale dlaczego? Dlatego, że ciągle są te debaty, które mnie irytują, jak o, ten jest za silny, Captain Marvel jest za silna, co teraz? Jest zbyt potężna, jest potężniejsza od Thora i tak dalej. Ja bym tak chciał film o tych dwóch gościach. Dlaczego? Bo oni są już tak wysoko ponad tym wszystkim, że to nie ma żadnego znaczenia. I w momencie, kiedy pokażesz tych gości i zrobisz o nich film i pokażesz, jak możesz skupić się na takich bohaterach, których jeżeli mówimy o sprawie rozwiązywania konfliktów siłą, to nie jest żaden problem, to nie jest w ogóle cokolwiek. Myślę, że to mogłoby jakby trochę zmienić debatę przy kolejnej Captain Marvel, przy kolejnej Scarlet Witch. Jest za potężna, jak teraz robić filmy? Przyjdzie Captain Marvel albo Scarlet Witch, pstryk i wszystko załatwia. A taki film mógłby świetnie pokazać. Nie,
tak.
Nie rozwiążesz mocą... wyżej niż Galactus nie zajdziesz, a mimo tego jakby musisz rozwiązywać problemy w ten sposób, więc
tak, wiesz,
według mnie to byłaby świetna okazja, żeby ludzie, którzy przyzwyczaili się jednak do tych nawalanek, na trochę inne obroty myślowe wskoczyli.
Tak, że już nie tylko kto silniejszy, no bo ty wiesz z miejsca, kto jest silniejszy, nie? I to jest fajnie w komiksach rozwiązywane, że coś scenarzyści za każdym razem muszą kombinować, jak tego Surfera wprowadzić, wiesz, do jakiejś historii, żeby no, on nie mógł tego rozwiązać z pstryknięciem palców, nie? Zawsze lubię to zestawienie go z tymi Defenders klasycznymi, bo to jest piękny zespół. Jak mamy
Strange Hulk.
Tak, no gdzie mamy tych mega, wiesz, overpowered gości, nie? Każdy jest. A to działa, nie? I oni też muszą działać, wiesz, na jakimś poziomie ziemskim czy coś i zawsze się znajdzie sposób, żeby to dobrze umotywować, bo to jest najważniejsze. Musisz po prostu umotywować tą postać i jej działania, żeby to działało.
No bo też chcesz ich ratować, bo niedawno ten komik się znowu zebrali i Namor na nim latał, jak na desce. No. Na surferze. A wtedy na desce latał Hulk. I to było jakoś połączone, ale właśnie o to chodzi, że on też jest tak znowu wyżej nad nim, jak mówią, że Hulk jest taki silny, jak był ten komiks Thanos, jak przyszedł ten surfer z młotem, żeby zająć się Thanosem i na niego spuścił ze smyczy tego Hulka Thanos i leci ten Hulk, smasz, nawala tego surfera i taki stoi ten surfer, Bruce, skaleczysz się. No. Tylko nawala, po prostu tam widzisz, że tutaj ręce są łamie, ten Hulk, co się nie robi, jest ten surfer, ale Bruce, przyjacielu, nie rób sobie krzywdy, Boże. I to właśnie o tym mówię. Kiedy dajesz takie postacie, to automatycznie nie możesz pójść wyżej i nie możesz pokazywać kolejnego tego stopnia. I, Ja tak bardzo chciałbym, żeby wreszcie coś takiego. Właśnie Captain Marvel 2 będzie to trudna, dlatego że pokazali jej, jak potężna jest Captain Marvel, i wiesz, że u niej już też trzeba pokombinować. Nie możesz zrobić. Jeżeli zrobisz, to na przykład ktoś jej wysysa moc trochę i ją osłabiasz. Banał, nienawidzę tego w filmach. To są jedne z najgorszych tropów.
To jest zawsze od coś, co wszędzie dają od czasu pierwszego Spidermana, że przed trzecim aktem
trzeba
bohater
osłabić,
musi być osłabiony.
Tak. To jest nudne, to jest sztampowe, to jest powtarzalne. Tak samo możesz zrobić, że znać coś wyżej i nagle Captain Marvel musi pokazać starożytne zło, którym nigdy nie słyszałeś, które jest tak potężne i ona musi dać mu w ryj. Znowu, ile będziesz tego eskalował? Mhm. Okej, dała mu w ryj, to co będzie dalej? To są zawsze wszystko te problemy, które mnie osobiście irytują i znowu wracam. Surfer i Galactus. To byłoby świetny sposób na...
Tak, że oni byli takim katalizatorem, który ci ustawia pewne rzeczy dla...
Od tej pory już nie
widzów,
myślisz w ten sposób. Od tej pory te dzieciaki przestaną myśleć o tym, przynajmniej część, że Hulk to powinien wszystkim nawalić. No ale popatrz tutaj, jakby Surfer też mógł, ale zobacz, tutaj miał problem. Nie mógł tutaj rozwiązać tego problemu. Ta planeta i tak umarła, czy ten system i tak się nie zmienił. I tak nie mógł tutaj na to nic poradzić, no popatrz tutaj.
Tak. Wiesz, to w komiksie, dlatego też wcześniej powiedzieli tego Silver Surfera i Galactusa, gdzie oni tu już ustawili, że wiesz, że my znając komiksy jakoś łatwiej te rzeczy przyjmujemy i wiesz, i sobie ogarniamy. A tak samo było na przykład DC z Supermanem, nie? Który też się wydaje postacią zupełnie przesadzoną, zupełnie niepasującą, zupełnie, wiesz, która powinna rozwiązać wszystkie problemy w jednym momencie, nie? Że tam, o, leci z prędkością światła, o, tutaj jak uderzy coś, to z siłą tysiąca, wiesz, jakichś bomb atomowych czy cholera wie czego, nie? Ale nie, tutaj te scenarzyści cały czas muszą z tym pracować, muszą pokazywać, że to nie jest takie łatwe, to nie jest wskaźniczek, że wiesz, o, ten podnosi 1000 ton, ten podnosi 1200.
To ten załatwi wszystko, tak.
Nie? Nie, tego nie można w życiu rozpatrywać na takich poziomach, nie? Bo to by było zupełnie takie parszywe scenopisarstwo, jakby ktoś się odnosił do jakichś tabelek, do czegoś takiego,
no, dokładnie,
nie?
No to tak jak, wiesz, kto ma więcej midichlorian, nie? Czy w tym rodzaju, te wszystkie tabelki, jakby Dragon Ball, kiedy Akira Toriyama wymyślił poziomy mocy po to, żeby pokazać, że poziomy mocy nie mają żadnego sensu, a fani stwierdzili, poziomy mocy, możemy ich porównywać, i Toriyama tam krzyczy, nie o to mi chodziło, debile!
Wystarczy się, wiesz, cofnąć do podstaw, no, wiesz, do jakichś pierwszych tekstów, które pokazują starcia. Dawid i Goliat, nie? Gdzie też miałeś poziom mocy, ta tabelka pokazywała coś zupełnie innego, nie? I jak to ten, wiesz, Goliat nie mógł pokonać tego Dawida? Przecież to był silniejszy, był większy, no. A to widzisz, to jest kombinowanie, to było pierwsze wielkie kombinowanie scenopisarskie, nie? jak Dawid załatwił Goliata. I dokładnie to samo dzisiaj działa, nie? To jest to samo, jak pokazać, że ten... niby mniejszy, wiesz, potrafi pokazać, znaczy, żeby to było logiczne.
No właśnie, nie trzymałbym się nawet pokonywania i silniejszy, bo to nie, dalej jest nudne. Jakby...
Tak, żeby opowiedzieć historię.
Historię,
żeby
dokładnie, bo jakby,
walkę,
wiesz,
i, tak.
Znaleźć słaby punkt, czy świetną broń, to też jest nudne, umówmy się.
Tak, tak, bo fabuła nie jest fajna wiedza, wiesz, jaki był wynik, czy coś, tylko jak ta droga, nie?
Najciekawsze historie właśnie są Supermana, kiedy musi komuś pomóc stanąć na nogi, albo na właściwą drogę go wskazać. A właśnie w przypadku Surfera, to są te historie, kiedy u Surfera to nawet działa inaczej, bo nie tyle on musi pomóc, co czasami musi zrozumieć, że tak naprawdę nic nie powinien robić. To są najlepsze historie Surfera, które ja kojarzę. Kiedy on przyszedł na jakąś planetę i wie, że ma taką świetną moc i zawsze go co chce coś zrobić, a potem stwierdza, że tak naprawdę nie może nic zrobić, że tak naprawdę i nie powinien, i to nie jest jego miejsce. Może porozmawiać z ludźmi czy coś w tym rodzaju, ale jako on, Silver Surfer, tak naprawdę nie powinien mieć na to wpływu. I to są ciekawe historie. To jest wtedy ten jakby, kiedy właśnie nie jest wielką mocą, wielka odpowiedzialność, ale wręcz odpowiedzialność za to, żeby jej nie używać.
Ja uwielbiam tą jedną historię z Supermanem, którą chyba Joe Casey pisał. Zresztą to zrobili z tego później film Justice League versus The Elite. Czy Superman vs. The Elite. To był taki zespół...
pseudo Superman.
Tak, pseudo, ale to jest ten moment, kiedy było pokazane, co by było, jak Superman by zrobił po prostu to, co ma zrobić, że ktoś go naprawdę doprowadził do tego stanu, że Superman pokazał, że jest Supermanem, nie? Że cały ten zły zespół, z którym próbował, załatwić to polubownie i ten, gdy nagle Superman, robi ich tak...
I gość miał wrażenie, że wszystkich Superman zamordował.
Tak, ale wiesz, masz 2 minuty, on ten super zespół, który wydało się, że jest niepokonany...
Że go tak pomiatali tym Supermanem na początku.
Tak, tak, tak. I on później tłumaczy, temu głównemu złemu, nie? Że wyobraź sobie, ile muszę, z siebie dawać, żeby załatwiać pewne sprawy w inne sposoby, nie? Że mógłby to wszystko zrobić tak, ale to nie jest droga, nie? Że ważniejsze jest to, w jaki sposób załatwiam rzeczy, nie musząc, wiesz, posuwać się do tej zwykłej siłowych rozwiązań, nie?
Albo wręcz idąc dalej, to tak jak było w chyba ostatnim odcinku Justice League Unlimited, jak on z Darkseidem walczył. Scena, która jest jedną z najlepszych przemów Supermana animowanych w życiu. Jak jest ten motyw, kiedy Batman się rzuca, tam Darkseid rzuca o ścianę, spada i ty robaku czy coś tam do niego mówi, przestań, nie? I Superman wylatuje i mówi, że ten człowiek nigdy nie przestanie, póki ma w sobie jakieś tam odrobinę życia. Ja mam inny problem. I zaczyna układać tego Darkseida i mu mówi, że za każdym razem, kiedy kogoś uderzam, muszę cały czas zastanawiać się, żeby nie uderzyć go za mocno, żeby uważać na to, że wyobraź sobie, że całe życie stąpasz po świecie zrobionym ze szkła, że po prostu wszystko jest dla mnie jak ze szkła, że za każdym razem muszę uważać, żeby komuś nie zrobić permanentnej krzywdy i tak dalej. I tak mój Darkseid na końcu mówi, ale ty wydaje mi się, że jesteś w stanie wszystko przyjąć, nie? I teraz mamy bardzo unikalną opcję, żeby zobaczyć, jak mocno mogę naprawdę walnąć, bo nigdy tego nie robił. I to też są właśnie świetne motywy,
kiedy... To jest fajne, właśnie, że bohater się musi ograniczać, nie? Nie może tej pełnej mocy pokazać, tylko on ma jakieś blokady, nie?
I on sam siebie ogranicza, a nie scenarzyści, wiesz, bo tu o, moc mi wyssało. Kryptonit, nienawidzę kryptonitów w ogóle. To mogliby kiedyś usunąć. To jest najgorsza rzecz, jaka może się powiedzieć. Idea kryptonitu jest dla mnie czymś po prostu odrzucającym.
To jest pozostałaś taka, wiesz, że
Po kolorze żółtym...
Superman. Ale wiesz, w pewnym momencie zrobili Supermana tak potężnego na te warunki, wiesz, złotej ery komiksu, że wymyśleli po prostu Deus Ex Machina, nie?
No to tak jakby, wiesz, kolor żółty na latarnię kiedyś, nie pomalowałeś się na żółty, a pierścień nie działa. To są te wszystkie dziecięce historie, ale sama idea tego mnie razi strasznie. No dobra, to jeszcze na sam koniec mamy tego surfera obgadanego, mamy nasze pomysły, jakby to mogło wyglądać, Galactusa i jakby co to mogło wprowadzić. Obaj mówimy, że wielki zły w kosmosie to oczywiście Anihilus, jeżeli tak, Fantastyczna Czwórka mogłaby to wprowadzić. Ale właśnie jeszcze zawróćmy do Fantastycznej Czwórki, bo Joe Russo powiedział, że Ben Grimm to jego ulubiona postać. Czy wyobrażasz sobie Fantastyczną Czwórkę, która mogłaby być w jakiś sposób łącznikiem też tych ziemskich bohaterów i jakby miała kontakt z nimi? Bo zaraz mówimy o nich w perspektywie kosmosu. Ale bracia Russo, jak wspomniałem na początku, robili Winter Soldiera, robili Civil War. Jak wyobrażałbyś sobie rolę Fantastyczną Czwórkę na Ziemi, jakby teraz wśród tych bohaterów, którzy nam jeszcze zostali?
Tak jak w komiksach, to wiesz, oni są tymi celebrytami świata tego, wiesz. Tu nie mamy w tej chwili Ironmana, który robił za tego celebrytę, za tego ten łącznik między bohaterami a mediami, nie? A oni są, wiesz, no nie ukrywają swojej tożsamości. Oni są medialni od początku. Reed Richards nie jest tylko superbohaterem, nie jest tylko z tego znany. Tak jak, wiesz, mamy Falcona, Kapitan Amerykę, to oni przede wszystkim są superbohaterami, nie? Ta Fantastyczna Czwórka nie jest przede wszystkim
odkrywcami.
Tak, oni są naukowcami, odkrywcami. Oni, no są, wiesz, no Reed Richards to jest taki, wiesz, trochę Neil deGrasse Tyson, tylko z większą wiedzą, wiadomo, który i w mediach
taki,
bryluje.
Taki skrzyżowany z... czego mi wypadło? Z Hawkingiem właśnie.
Tak, że wiesz, że on jest popularny, on jest tym, którego, wiesz, dzieciaki się chciały być Demichelcem, nie? I on jest tym fajnym gościem, nie? No, wiadomo, że wiem, jaki Richards ma ciężki charakter czy coś, ale wiem, jak on w komiksach, jak się w mediach pojawia, nie? To jest tym gościem, który jest pierwszą twarzą tego połączenia nauki i świata superbohaterskiego. Ja bym dokładnie to widział w tym świecie Marvela. Czemu, że oni mogli tak Hulka na przykład teraz zrobić, nie? Ale wiesz, że w tą stronę nie pójdą z Hulkiem, nie? Bo on też mógł być jako profesor tym, który łączy to idealnie.
Ale Hulk, widzowie oczekują, że od czasu do czasu Hulk się zerwie ze smyczy.
Dokładnie. Ja też tego oczekuję, bo to jest, chciałbym takiego Hulka, ale widzę właśnie tą rodzinę i przede wszystkim jako rodzinę ich widzę, nie? Nie jako superbohaterów.
Tak,
to jest podstawa dla mnie.
I mówię, ja bym bardzo chciał zobaczyć coś, czego nie było, czyli właśnie małżeństwo Reed i Sue. Kompletnie olać na tym etapie dramę, love story, jak się poznali i tak dalej. To już mieliśmy miliard razy. Ale co... Zobaczmy superbohaterską parę. W tym momencie nawet rodzinę, bo jeszcze jest oczywiście Ben i Johnny. Ale jakby też superbohaterską parę, no bo mieliśmy tego jedyny zalążek w Endgame, jak na chwilę Pepper i Stark, wiesz, ramię w ramię walczyli. Ale no to było tylko tak gościnnie, grzecznościowo, że tak powiem. Ale nigdy nie mieliśmy tego, zawsze była dynamika, jeżeli już to było love story zrobione, czy to Thor i Jane, najgorsze. Ale czy też bardzo fajny poprowadzony wątek, ale mimo wszystko Spider-Man i MJ, jak się poznają dopiero. I cała masa, czy ten mój znienawidzony wątek Peter i Gamora. A przejdźmy dalej, pokażmy jak oni współpracowali od lat, tak. jak mają...
I wiesz, ja bym chciał, żeby oni mieli z dobre, byli 10 lat po ślubie.
Tak,
żeby
koniecznie.
Żeby to było koniecznie. Widać, nie?
I widać, że jakby każdy ma swoje dziwactwa z Reedem na czele, ale jakby już są na tyle po, że jakby dla nich to jest oczywiste. To, że Su dobrze wie, jaki jest Reed, wie dobrze, że on ma swój tok myślenia, tak, ale
tolerują
nie wie, to fakt...
pewne rzeczy.
No, no które... jak się zamyka w laboratorium, albo nagle zaczyna mówić w ten sposób, że nikt go nie rozumie, to jakby Su już dobrze zdaje sobie, tak jak w komiksach jest zresztą obecnie, gdzie ona to dobrze wie, jaki jest Reed, nie? Ale wie, że kocha ją jakby no, w ten sposób, w jaki Reed jest w stanie to robić i jej to odpowiada i vice versa jakby. Reed też nie wznosi się, nie widzi siebie jako nadczłowieka, pomimo tego, że jego toku rozumowania nikt na ziemi pewnie nie jest w stanie nadążyć, nawet Stark czy ktoś taki, ale jakby dalej widzi siłę w swojej rodzinie, jakby dalej widzi rzeczy, do których zdolna jest Su, czy nawet Ben i Johnny, którzy są wiadomo, że trochę innego rodzaju, do których on nie jest zdolny i dobrze zdaje sobie sprawę, jakie on ma słabości i jak oni są siłą w jego stosunku do niego. Ja bym chciał zobaczyć właśnie tą dynamikę rodziny, która już ma to wypracowane, że już zdają sobie sprawę, dlaczego mogą na sobie polegać.
Tak, wiesz, bo to jest siłą już komiksu od lat, ale szczególnie było widoczne w momencie, jak Jonathan Hickman pisał Fantastyczną Czwórkę, gdzie miały jeździć dzieciaki. Które też dodawały...
Nie obraziłbym się też, gdyby była Valeria.
Ja też nie. Mogła być spokojnie Valeria i Franklin, bo masz tę rodzinę, która podróżuje po tych wymiarach, zdobywa tam jakieś dziwne rzeczy i miota się w tych jakichś dziwnych historiach, ale wiesz, koniec końców na wieczorem wracają do domu, kładą dzieci spać, nie? I to jest
Ben urządza poker night wśród superbohaterów, to też świetne. Gdzieś tam Johnny ma kolejną nieudaną randkę, czy coś w tym rodzaju. Ale właśnie tak, to ja dlatego wiele razy mówiłem, że dzieciaki też byłyby niczego sobie w tej całej dynamice, bo to też byłoby coś, czego nie widzieliśmy. Come on, rodzina z dzieciakami superbohaterów, gdzie masz jeszcze tą Valerię, która jako jedyna nadąża za tokiem myślenia taty, a Franklina, który ma moce nie do końca zrozumiałe dla wielu.
Co też jest, wiesz, genialne pod względem marketingowym, bo dzieciaki mają swoje, wiesz, oczywiście, role models że tak. W tym momencie.
Wyobraź sobie cosplaye na tych wszystkich od San Diego Comic Con do naszych Pyrkonów, tak, kiedy mogą przyjechać za Su, Reeda i dzieciaki przebrane za Franklina i Valerię. Przecież to byłby taki po prostu strzał w dziesiątkę pod względem marketingu, co może byłoby, jak można by promować to. Wyprawa dla całej rodziny. Wy możecie iść do kina i obejrzeć tą czwórkę i jeszcze dwóch wujków ulubionych zabrać do kina, jak chcecie.
I Reed musi być z brodą, żeby mi się brody zgadzały w uniwersum.
Reed już ma teraz ten design od jakiegoś czasu w komiksie.
A wiesz, że oni go teraz nie będą zmieniać, bo to
za dobrze wygląda. W życiu
go
nie zmienią, bo to jest taki... On musi wyglądać... Wtedy on wyglądał tak młodo-staro, wiesz, te białe, te siwe... Richardsowe te elementy i tak dalej. A teraz on wygląda jak taki, no jest tatusiem już jest tym tatusiem swoim, już on ma tą trochę siwizny w tej brodzie, nie? Już wiesz, że to jest ten tatuś Reed. Więc ja bym to bardzo chciał zobaczyć.
I właśnie... byłby moim zastępcem za Steve'a Rogersa z brodą. Szczególnie jakby go zagrał w końcu John Krasiński. Znaczy, liczę.
I właśnie dlatego Fantastyczna Czwórka uważam cały czas jest świetnym dodatkiem do MCU. To jest cały czas coś, co może... I zupełnie pójść w inną stronę, znowu coś świeżego, ale zupełnie z dala od tego mroku i tak dalej, jeżeli ktoś mówi, że to jest jedyny sposób, czy kategorii R. Nie, właśnie pójść, mówimy, że Disney i tak dalej to jest familijne kino. To pokażcie siłę familijnego kina. Tak naprawdę każdy człowiek na świecie, tak mi się wydaje, poza tym niektórzy, nie wiem, tylko Snydera walą w kółko, lubi jakiś film familijny, jest jakiś film rodzinny, który do niego trafia, jakiś film o rodzince, która coś robi, jest cała masa filmów, która pokazuje jakąś rodzinkę, jakiś element, każdy znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że jeżeli mają coś takiego, to właśnie pójść, mamy PG-13, nie wstydźmy się tego, a właśnie użyjmy tego na maksa. To wydaje mi się, że jest
tak, i to jest coś zupełnie unikalnego, czego też jeszcze ani konkurencja nie ruszyła i Marvel też wcześniej się do tego nie odnosił.
No Incredibles to było jedyne, co było na rynku takiego.
Wiadomo, ale to też korzysta z Fantastycznej Czwórki ostro Pixar w tym momencie. I mówmy się, oprócz Incredibles to do tej pory najlepszą adaptacją Fantastycznej Czwórki jest Kochanie zmniejszyłem dzieciaki chyba. nie te filmy, które były wcześniej. I Tima Storego i...
Myślałem, że powiedziałeś o Kormana tym, bo na tle tych ostatnich i tak wypada lepiej,
no tam było czuć chociaż trochę Fantastycznej Czwórki.
Był ten Doom, taki Vlad Ferry, Dyktator, ten taki Kirbowski Doom.
No, nie. Taki mocno w szmatach i
to
spoko.
Taki kierwowski Duma, nie ten Domaszew.
Kurczę, ja bardziej czekam na Fantastyczną Czwórkę niż na ten reboot X-Menów po
ja też,
MCU.
Absolutnie.
Tak, bo już X-Menów dostałem kilka dobrych filmów.
I to dobrych, właśnie o to chodzi. Jasne, chciałbym zobaczyć wreszcie dobrego Cyclopsa, dobrze zrobionego na ekranie, bo tego jeszcze nie dostałem. Ale mimo wszystko, no, była pierwsza klasa, która miała fajną dynamikę. Days of the Future Past, który miał tego, że się gubiło w wielu miejscach dalej, uważam, że był udanym filmem. X-Men 2, który był rewelacyjnym filmem.
Jedynkę też lubię. Jedynka też
znaczy, jedynka jest, się zestarzała, ale na swoje czasy była absolutną rewolucją. Więc właśnie to, był ten Logan, były Deadpoole, które też pokazywały jakąś tam X-Men stronę i tak dalej. Więc jakby mój apetyt na X-Men jakoś tam jest zaspokojony. Jestem ciekawy, ale jednak dostać dobrą, fantastyczną czwórkę jeszcze z Russo, którzy mogliby naprawdę się tym zająć, tak jak zajęli się do tej pory, to jest według mnie...
Tak, i wydaje mi się, że oni są już tam gdzieś są podpisane jakieś papiery.
Też mi się tak, ale nie mówiliby o tym, nie Russo.
Tak. Oni są, wiesz, już za bardzo przeżarci na tym rynku, żeby wiedzieć, że takich rzeczy się nawet nie rzuca. Wiesz, po nakręceniu najbardziej kasowego filmu w historii nie rzucasz od tak tekstu, że wiesz, a to ja chcę, żeby pan z czwórkę, sobie tam dodamy surfera, nie? I...
Tak robią reżyserzy, którzy... nie mają żadnych połączeń i próbują lobbować niejako, żeby ktoś ich wziął. Joe i Anthony to robią tak. Kevin, słuchaj, Fantastyczną Czwórkę byśmy chcieli. Dobra, jutro się spotykamy, nakreślamy plany. Koniec. To tak by wyglądało.
Nawet nie musiałby wiedzieć od nich. Pierwsze, co pewnie Feige robił, to
a może Fantastyczną Czwórkę. Słyszałem, że lubicie. To pewnie, że tak. No, dla nich powiedzieliśmy, z jakich powodów byłoby to dla nich świetnym rozwiązaniem. I tak sobie jeszcze myślę, że jakby mieli Endgame, wielką rozmuchaną historię i mówią, że tak, ciągnie w stronę kosmicznych, ale jednocześnie Fantastyczna Czwórka jest o tyle dla nich świetnym pomysłem, że może być też czymś nowym dla nich, bo może być jednocześnie bardzo kameralna. Wiesz, kameralne sprawy rodzinne postawione w tym rozmuchanym,
tak,
kosmicznym
stylu. Tak jak mówiłem właśnie, że i mieć tą akcję, wiesz, rozbuchaną, kolorową, mega.
Ale skupienie na tych postaciach
czegoś,
tutaj, nie?
Czegoś też, czego brakuje, wiesz, w dzisiejszym kinie, takiej czyściutkiej przygodówki w stylu, wiesz, Indiana Jonesa, w stylu tych wszystkich filmów, które
co jest
kochamy, Powrót do przyszłości.
Na następnej planecie, co tam się znajduje.
Tak. I wiesz, i połączyć naprawdę z kinem familijnym, nie? A takim...
Takim czysto familijnym, jasne.
Pięknym z serca, czego też nie ma w tej chwili, nie? Mamy te wszystkie fajne wariacje, te zabawne filmy, jak właśnie to Ragnarok, jak Strażnicy Galaktyki, o przyjaźni, o zespołach, o kumpelstwie, ale brakuje mi takiego czegoś naprawdę rodzinnego. Pewnie. A Fantastyczna Czwórka jest... Zresztą oni mają teraz dwie marki, które są mega rodzinne, czyli Fantastyczna Czwórka to już wiadomo, ponad stan, ale to X-Men tak samo. To też jest, wiesz,
o rodzinie,
która
tak.
jest żyta, która żyje razem, która, wiesz, jest połączona nie tylko przez to, że są, wiesz, mutantami, nie, no, ale przez to, że od zawsze są razem, nie od dawna i kurczę, fajne lata nas czekają.
I to też byłoby dla nich okazja poszaleć, bo był ten Winter Soldier, właśnie polityczny thriller, trochę poważniejsza historia. Civil War, też dotycząca pewnego prawa i potrzeby. Infinity War, znowu tutaj o tym usunięciu połowy we wszechświecie, ten Thanos z pośrodku tego wszystkiego, jak bohaterowie radzą sobie ze stratą, jak to... I nagle, bum, Fantastyczna Czwórka, rodzinny film. Myślę, że oni sami są podekscytowani ideą tego, żeby robić coś innego, bo umówmy się, jest mało reżyserów, którzy chcą w kółko robić to samo, a ci, którzy chcą, to zwykle i tak w końcu się wypalają pod tym względem.
Tak, a nawet właśnie, żeby robić coś innego, nawet w obrębie czegoś tak wydawałoby się, wiesz, skodyfikowanego jak MCU, nie?
Masz dobrą współpracę, masz ludzi, których wiesz, że z nimi ci się będzie dobrze współpracowało i tak dalej, a jednocześnie wiesz, że pozwolą ci na robienie zupełnie innego filmu. No to jest marzenie jakby, nie? Wziąć ludzi, którzy wiesz, że cię będą świetnie traktować, będziesz miał z nimi świetne układy i będziesz robił dokładnie taki film, jak chcesz zrobić.
Tak, wiesz, że Russo mają wolną rękę na ile się dał przy robieniu takiego kina na takim poziomie, a też Marvel wie, że oni są sprawdzeni, bo ani nie robią żadnej bruty w mediach, nic nie wypowiadają.
Mało tego, to są ci...
Oni są profesjonalistami, kurczę.
I to jeszcze, którzy to podkreślają, jakimi są nerdami. Przecież oni robią Magic the Gathering dla Netflixa, tą animację i tam gadają o tym. Więc wiesz, że oni w tej całej, już dzisiaj rozdmuchanej, tak naprawdę mainstreamowej kulturze nerdowskiej, to bracia Russo, że tak powiem, we wszystkim gdzieś tam maczają palce, starają się wszystko wejść. I dla Marvela to jest jeszcze lepsza reklama dzisiaj. Patrz na to, jak jest to mainstreamowe. To dla nich to jest po prostu świetne. Także obaj myślimy, że tak, Fantastyczna Czwórka od Russo powstaje. No dobra.
Ja myślę, że to jest już
przyklepane
od jakiegoś czasu.
Gdzie trzeba. No dobra, także dajcie nam znać, co wy sądzicie, jak wy się zapatrujecie, czy chcielibyście od Russo Fantasy 4, czy Silver Surfera może, czy tak jak my uważacie, że Galactus to raczej nie jest postać na wielkiego złego, jakiejś, czy kosmicznej, czy ziemskiej fazy, raczej nie, może raczej Anihilus. Dajcie nam znać, jak wy zapatrujecie na ten taki mały zakątek uniwersum, jak my to mówimy, na orbicie Fantastycznej Czwórki.
Jakbyście wprowadzili też Fantastyczną Czwórkę do
Jakbyście wprowadzili,
MCU.
Tak. Czy myślicie, że może genezę? Czy lepiej co?
Tak, może przez jakiegoś innego w ogóle złoczyńcę, albo przez inną sytuację niż my tutaj kombinujemy, tak. Nie? Bo też jestem ciekaw tego, jakie są pomysły na to, żeby...
Inne pytanie, jak inaczej ominęlibyście ich genezę? To nas bardziej ciekawi. No dobra, także śledźcie dalej napisy końcowe. Oczywiście możecie zadawać pytania na tematy popkulturalne, możecie oczywiście pytać o Fantastyczną Czwórkę i inne rzeczy, jeżeli coś was tu zaciekawiło, chcę, żebyśmy to obgadali w którymś Q&A, możecie zajrzeć na napisy końcowe / hajs i opatrzyć tam swoją dobrowolną dotację właśnie jakimś pytaniem, które pewnie odpowiemy w jakąś sobotę zapewne, może środę, ale raczej sobotę. Dzięki Radek za tę rozmowę, śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!